jakby, znaczy zrozumiałe jako coś dzisiaj, nie? I pomyślił coś, co dzisiaj wydaje się nowoczesne. Ja godzinami musiałem słuchać Chopina, ale nie było to takie trudne, dlatego że tak jak powiedział Janusz Rolniczek, on napisał tylko 28 godzin muzyki, więc ja musiałem przesłuchać de facto w spokoju 28 godzin, nic więcej. Nie musiałem 200 czy 300.
To było oczywiste, że głównym konsultantem będzie Janusz Olejniczak. To on grał jako Chopin, grał naprawdę w filmie na fortepianie. Tu Eryk też miał zagrać sam.
No tak, i grał sam. Eryk zagrał wszystkie utwory sam, absolutnie od początku do końca. Niektóre z nich zostały w postprodukcji jakby ulepszone taką sferą wirtuozerską, chociażby ta sonata, dlatego że chciałem, żeby Eryk nie patrzył w ogóle w klawisze, a do tego potrzebny jest chyba rok pracy, żeby nie patrzeć w ogóle w klawisze, prawda? Tylko żeby grać totalnie automatycznie, a jeszcze problem polegał na tym, że Eryk uczył się we Francji przez 4,5 miesiąca na fortepianie normalnym, Steinwayu. A jednak klawiatura tych fortepianów historycznych jest o 20 cm krótsza i się musiał przeuczać. Dlatego ulepszał to Tomek Ritter, który jest mistrzem światowym na fortepianach historycznych.
Od początku wiadomo było, wracam do Janusza Olejniczaka, że on będzie czuł film i to on powinien być tym konsultantem.
Tak. Ja jakby w oczywisty sposób wydawałem, że ja nie znam Janusza Olejniczaka. Widziałem go nieraz w jakichś sytuacjach towarzyskich, ale wydawałem, że zawsze jest jakiś cudowny człowiek, że on jest takim jakimś aniołem muzyki, nie wiem. No wydawałem się, że jest człowiekiem takim anielskim, przy tym kompletnie pozbawionym świadomości, gdzie jest. To znaczy człowiek, który nie wiem, czy wie, gdzie przebywa w danym momencie. Zawsze był w jakimś takim, nie wiem, w takim niebycie, jak nie był tak zatopiony w realiach po prostu. Był niesamowicie życzliwy. My żeśmy zaprzyjęci w ogóle w 3 minuty przyszliśmy na ty.
A jak on zareagował na tą propozycję? Sam nienawidził kina, bo zawsze pamiętam, narzekał, jak to strasznie było, jak on musiał zagrać rolę Chopina.
Ja go najpierw poprosiłem o konsultację i najpierw musiał przeczytać scenariusz, ale też w jakimś sensie liczyłem na to, że jeżeli mu spodoba się ten scenariusz, a jako osoba, myślałem, że taki trochę niepokorny scenariusz jemu powinien odpowiadać, bo chciałem jednak w tym filmie wyrazić artystę, więc myślałem, że artysta powinien zrozumieć film o artyście, prawda, a nie o fabule jakiejś. On to przeczytał, zachwycił się i bardzo mi pomógł w Narodowym Instytucie Chopina przekonać władzę. Nie trwało to za długo, bo oni się bardzo, pan Artur Szklener, dyrektor Instytutu, przekonał się właściwie natychmiast. I bardzo dużo włożył swojej pracy takiej twórczej w to, jak lekcje i tak dalej, wytłumaczył mi pewne rzeczy. A Janusz był takim duchem dobrym. Więc potem te spotkania były tego typu, że spotkałem się o 11 rano, przychodził Eryk, przychodziłem ja, jeszcze jak ma asystentka moja, i po prostu on grał przez pół godziny Chopina. Olejniczak, tak. Żeby grał. Ja mówię, Eryk, zobacz, jak gra mistrz. I pokazywał, jak można tak, pokazywał różne stopnie interpretacji, można przyspieszać, zwalniać, rubato, to, tamto i tak dalej. I my żeśmy tak po prostu sobie byli. Nie było tam żadnych indoktryn. 2-3 razy jeszcze spotykali się. Mówił wspaniałe rzeczy. Dla mnie kompletnie nieoczywiste, że on w czasie koncertu bardzo często się myli. I mylenie się w czasie koncertu, jeżeli ma się duchowo spójność, a pomyli się palec, to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że ta nuta duchowa pokrywa to i nikt nie wie, że on się pomylił. On wie, że się pomylił, bo wyczuł, że ten palec się omsknął, ale nikt tego nie oceni, nie jest w stanie ocenić po prostu jako pogorszenie jakości tego utworu przez jakąś pomyłkę palca. I mówił to samo, co Chopin, czyli najważniejsze jest głowa i palce, dlatego Chopin powiedział, nie można robić grymasów, rzucać włosami do tyłu, przeżywać muzyki. To jest sztywna twarz i sztywne ramiona, a wszystko jest w rękach i w mózgu. I dlatego dla Chopina, co już nie włożyłem tego zdania, bo było niezrozumiałe, Chopin w ogóle wychodzi z założenia, że granie samo nie ma żadnego znaczenia. Ważne jest to, co przeżywa pianista w swojej głowie grając, ale sam utwór jako wykonanie nie ma w ogóle znaczenia. Myślenie jest ważniejsze niż wykonanie. To zdanie akurat pada. To było tuż jakiś tydzień przed zdjęciami. Ja mam to zdjęcie zresztą, jak wrócił od niego, poszedł do niego do domu i tam siedzi ze 3 godziny. I wrócił i mówi: wiesz co, ja się tego nigdy nie spodziewałem. To jest geniusz. O Eryku, tak. Więc ja mówię, Boże, no to, no liczyłem na to. Ja mówię, no czy on to wszystko może zagrać? On mówi, nie no, nie żartuj, no wszystko to na pewno nie. Czyli z jednej strony wiedział, że to jest człowiek, który pokonał coś nieprawdopodobnego, ale w pewnej wirtuozerii, no nie ma mowy. Ja powiedziałem, o to genialnie, to wszystko sam zagrasz, bo ja tylko pod tym kątem ja tego filmu nie zrobię, gdyby Eryk nie grał. Ja bym nie zrobił z innym aktorem, który nie gra. Bo mi się zdarzyło, że kłamstwo polega na tym, że uważam, że aktor, który gra na fortepianie i mówi, i przeżywa, jest dużo bardziej autentyczny niż aktor, który udaje, że gra. Bo udawanie jest emocją no, sztuczną kompletnie, prawda? I w filmie. Tak strasznie wierzyłem, że Eryk jest w stanie to zrobić, bo znałem go i że jest nieludzko ambitny, ponad nieraz sens może nawet. Ale to nie jest ambicja głupia, to jest po prostu chęć pokonania problemu. Powiedział, że tylko byłem jedną osobą, która ciągle w to wierzyła. Bo wszyscy mówili, nie no, daj spokój, przecież to nie zagra tego. No, ale wtedy to, co powiedział Oliniczek, widziałem po tym, że on to wszystko już zagra. Oliniczek był wstrząśnięty tą wizytą u niego, bo w ogóle nie wierzył, bo wszyscy podchodzą do tego tak dość niepoważnie. No gra, no to tam sobie pogra po prostu. No to tam pewnie tam potem się podłoży to z rączkami i tak dalej. Nikt nie wie, jaka jest technologia filmu. Ale też ludzie muzyki nie wiedzą, jaki jest proces emocjonalny wchodzenia aktora w jakąś rolę. Więc traktują to tak troszkę. Na przykład to, co powiedział bardzo ciekawego Janusz, że mu się nie podoba interpretacja azjatycka, ponieważ ona nie ma w ogóle duszy, ona jest tylko techniczna. I on mówi, ja czuję, że to jest techniczne, i na tym spotkaniu, pamiętam rano, on grał jakieś mazurka, tego ostatniego chyba, w filmie, czyli Emol, i on zagrał to raz wolno, raz szybciej, a potem mówi, nie, właściwie nie podoba mi się. Ja jeszcze zagram tak, jak ja to teraz czuję. I rzeczywiście zagrał, ja nie wiem jak, ale zagrał to tak, że my żeśmy tam omdleli. To była 11 rano. Sprowadził mnie świat względności sztuki, że nie jest to perfekcyjne walenie palcami klawiatury, tylko że można się mylić. Tylko że jeśli wypełnić duchowością, to można stworzyć coś wspaniałego po prostu.
Eryk też jest taką osobą bardzo emocjonalno-duchową.
Absolutnie. I tam była taka sytuacja, że byliśmy jakieś nagranie, on mówi, ty kochasz tą klawiaturę, ty musisz zanim zaczniesz grać, jakoś ją tak dotknąć, jakoś popieścić po prostu. I Eryk zaczął, to już zaczął akurat, jak byliśmy w Francji, to była uwaga z Polski, że najpierw zanim nie zacznie grać, dotyka tej klawiatury, tak jakoś tak pieści ją po prostu. To było po uwadze Janusza Aniczaka, że trzeba kochać klawiaturę.
A jak było z grą na fortepianie, przed kamerami i w ogóle z nauką tej gry na fortepianie, bo wziąłeś to na siebie.
Tak, tak, to Michał wymyślił, żebym grał wszystkie utwory sam. Powiedział, że to będzie wielkim walorem filmu i że nikt jeszcze w życiu tego nie zrobił. Mam taki charakter, że jak coś jest niemożliwe, to ja po prostu chcę to zrobić, bo działam na przekór chyba ludzkiemu braku wiary. I kiedy wiem, że coś jest niemożliwe, to znaczy, że trzeba to zrobić.
Długo pracowałeś, ćwiczyłeś, no bo jednak musiałeś ćwiczyć tego Chopina.
Absolutnie.
I to tego nie najłatwiejszego, bo z końca jego lat.
Najtrudniejszego Chopina, tak. Tak. Nawet po 6 godzin dziennie ćwiczyłem w którymś momencie i no paraliż ręki, paraliż pleców, nie mogłem chodzić, nie mogłem siedzieć. Szyję miałem taki ból w szyi, jakby ktoś mi wsadzał nóż. Paraliż totalny, więc takie fizyczne były ograniczenia.
Dawał ci taką świadomość, tak to mogło wyglądać u niego.
Tak, absolutnie. I w ogóle cały proces przygotowania do tej roli i wszystkie jego części i wszystkie jego etapy tego przygotowania od pobytu we Francji, 3 miesiące i uczenia się na fortepianie, czytania książek, siedzenia w tej samotności do potem przygotowań dawały jakiś taki rodzaj, wrzucały spokój coraz większy, bo jednak coraz bardziej ten Chopin był dla mnie jasny, ale też nie... Też nigdy nie jesteś pewien do końca. Zawsze bierzesz to na czucie, więc w którymś momencie ten mózg jest wyłączony i czujesz, czy to działa, czy nie. No i to jest trochę po omacku.
Ile Fryderyka zostaje w reżyserze? Albo inaczej, ile dowiedziałeś się o tym Chopinie, o którym wiedziałeś tylko tyle, że masz tomy na półce?
Wiesz co, dowiedziałem się chyba z mojego punktu widzenia jakieś 98%. Ja wiedziałem o Chopinie 2% i uważam, że każdy Polak zna 2% mniej więcej, łącznie z historykami, którzy siedzą nad życiem Chopina i wpadają w taki grzech pychy,
że
zaczynają interpretować wydarzenia w swój egoistyczny sposób, a ja chciałem tego nie robić. Ja chciałem po prostu podejść do tego w taki sposób bardzo jakby obiektywny. To są wszystko fakty. Oczywiście moja interwencja polega na tym, że to ja wymyślam piec, czy leczenie przez zawłoki, to ja wymyślam kształt pieca i jak go wsadzają, że to jest bardziej taki obóz koncentracyjny, coś takiego. Więc daję jakieś sobie nowoczesne skojarzenia. Ale te wszystkie fakty były. A bardzo często w tych opisach, łącznie z panem Zamoyskim, tam jest wyobrażenie własne pisarza na temat emocji Chopina. A ja tego nie wiem. Ja oparłem te emocje na emocjach aktora.
musiałeś mieć duże zaufanie do Eryka z założenia od początku, że on będzie wiedział przerobić tak tego Chopina w sobie, że będzie wiedział, jakim Chopinem być.
Tak, on miał już taką pomoc pani Anny Skorupy, która jest takim coachem, który używa jakichś takich metod wchodzenia w postać od strony różnych metod, które są takie psychoanalityczne bardziej. Ja nie wiem, na czym to polega, ale Eryk bardzo chciał to mieć, a mnie to też zdjęło z głowy jakąś taką umęczenie się nieustannym tłumaczeniem pewnych rzeczy i opisem stanów. Ja dostałem się aktora gotowego, bo ja z nim bardzo długo rozmawiałam, były rozmowy o scenariuszu i tak dalej, ale potem wiedziałam, że on doskonale wie, czułem to intuicyjnie, że doskonale wie, co ma zagrać.
54 dni zdjęć nie nagrywaliście linearnie, tylko to były różne sceny niepowiązane ze sobą. Jaki miałeś sposób na udźwignięcie tego, wejście w tę rolę, bo dzisiaj mogłeś być w takiej sytuacji, jutro zakochany w Marii Wodzińskiej, a za chwilę rozmowa z lekarzem.
To przygotowanie bardzo dogłębne i przygotowałem się też z Anią Skorupą, ona jest coachem aktorstwa wspaniałą. Wchodziliśmy bardzo głęboko w Chopina, od wspomnień, przez duszę, przez jego sposób myślenia i wszystko na podstawie scen, więc my mieliśmy te sceny bardzo mocno przepracowane, więc ten brak chronologii nie był aż takim problemem.
Były takie sceny, to sam reżyser mówił, gdzie jeśli chodzi o taką merytoryczną kwestię, byłeś bardziej zorientowany w tym życiorysie Chopina niż sam reżyser.
100% mojego czasu poświęcałem Chopinowi. Michał poświęcał to wielu aspektom, nie tylko samej postaci, ale też historii, też temu, jak ją pokazać i wydaje mi się, że po prostu w którymś momencie, jak wchodzisz tak głęboko w postać, to wiesz, możesz wiedzieć o niej więcej niż reżyser. I Michał miał tego świadomość, że czasem jego wyobrażenie sceny mogło się nie pokrywać z tym, co czułem, jak Chopin mógłby się zachować. I czasami to działało, czasami nie, więc dlatego cały czas rozmawialiśmy i o tym na gorąco i nie zamykaliśmy się na jakieś rozwiązania. Raczej było tak, że szliśmy, jeżeli działało, to szliśmy dalej w tą stronę, jeżeli nie działało, to Michał dawał mi improwizować i poczuć tą scenę inaczej.
Absolutnie się, za każdym razem muszę powiedzieć, że sam się wzruszam nad niektórymi scenami, do czego się wstydzę potwornie, ale widziałem ten film już 20 razy, ale nie w wersji tej ostatecznej i pod koniec teraz mam takie sceny, że się absolutnie wzruszam. Zawsze mam wiarę, że ponieważ daje się, wydaje mi się, wszystko, to że nie mogę niczego żałować. No Eryk na przykład powiedział mi bardzo ciekawą rzecz na temat tego, dlaczego aktorzy nie lubią oglądać siebie, Eryk też nie lubi siebie oglądać, już w filmie. Dlatego, że aktorzy oszukują, ponieważ wiedzą, że czegoś nie zagrali tak, jak sobie wyobrazili, albo nie mieli czasu się tego nauczyć, albo nie mieli czasu na przygotowanie, czego grają, bo muszą mieć dniówkę. Ale potem jak oglądają, to wiedzą, że oni oszukali siebie i tego widza, bo mogli zagrać to 1000 razy lepiej, więc dlatego nie lubią siebie oglądać, bo łapią siebie na kłamstwa, których są świadomi. Ale nie w filmie typu Chopin czy Filip. Dyrektor Artur Szklener widział 2 razy ten film. Najpierw taką dosyć surową wersję, niedopracowaną dźwiękowo przede wszystkim, a potem widział jeszcze jedną wersję już bliżej końca i ku mojemu zadowoleniu wszyscy ci członkowie tej grupy z Instytutu Chopina byli zadowoleni. A ja się bardzo bałem głównie tego, czy oni nie wyłapią, że tam jest coś grany nie jak Chopin, bo oni mają bardzo głęboko zakodowane, jak powinien grać Chopin po prostu, a tutaj na końcu, oczywiście razem po tych poprawkach Tomka Rittera, powiedzieli, że nie ma żadnych uwag do grania, więc ja już jestem pewien, że na całym świecie nikt się nie przyczepi, że aktor coś źle gra po prostu, jako Chopin.
Thank you.
to był przypadek, czy tak myśleliście, że to byłoby dobre rozpoczęcie, wprowadzenie w konkurs szopenowski?
Znaczy, jak zacząłem myśleć o Chopinie, to w ogóle nie myślałem o żadnym terminie konkursu szopenowskiego, ale potem stwierdziłem, że dlatego to tempo kończenia tego filmu było zabójcze, jak na filmy dzisiaj, tą tak zwaną postprodukcję, czyli po zdjęciach zmontowanie, udźwiękowienie, że jest jedna taka okazja chyba, żeby podłączyć tego Chopina pod ten konkurs. Ale nie miałem, to nie było nigdy w zamiarach początkowych. To się, ja się dowiedziałem o tym, że ten konkurs jest wtedy, dopiero jak zacząłem tam rozmawiać z Instytutem. Ja, to nie był zamysł od początku, to się zdarzyło po drodze. Ja bym chciał, żeby ten film zobaczył jak najwięcej ludzi na całym świecie i bardzo chciałem jeszcze jednej rzeczy, żeby Eric Kulm zrobił karierę międzynarodową. Bo uważam, że to jest aktor, który ma taką obawę, żeby dostał projekty, które go rozwijają, a boję się, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, czyli brak szacunku dla kultury w jakimś sensie, za mały jest ten szacunek, spowoduje, że to grzęźnie w takim cały czas prowincjonalnym czymś. A myślę, też jest aktor takiej miary światowej totalnej. Jakaś pani profesor powiedziała, ach, to wiem, w tym preludium, to on tego Żydka z tą fujarką pod wierzbą to napisał. Boże, dlaczego? Przecież on był muzykiem. Muzyk nie czerpie z obrazu, tylko muzyk czerpie z dźwięku. Więc ja uważam, że on bardzo wiele rzeczy ludowych wprowadzał do swoich utworów, dlatego, że to były te kompilacje dźwiękowe, które mu odpowiadały po prostu, żeby tego mazurka, czy tą wiejską muzykę wprowadzić jako dźwięki, a nie jako obraz wesela jakiegoś. I wydaje mi się, że on również brał bardzo dużo potem, ponieważ rzeczywiście Paryż był centrum kultury, to był ten tygiel kultury światowej, no to mi się wydaje, że tam się przywijało, przecież tam były zespoły murzyńskie, no bo słychać na ulicy takie bębny i tak dalej. Oni byli po prostu przeładowani dźwiękami z całego świata, bo tam się cały świat skupiał. I on z tego wszystkiego czerpiał w tych utworach.
Tak samo nie ma żadnego polskiego służącego, który przewija się we wszystkich filmach o Chopinie.
Strasznie trudna sprawa, bo on oczywiście miał służącego, tylko w mojej koncepcji to byłoby komiczne po prostu. To byłoby strasznie obyczajowe. No na Majorce on też nie był sam, tylko były jeszcze dzieci, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle oczyszczałem, bo to jest film o jego duchowości, a nie film o przypadkach konkretnych spotkaniach z czterema osobami i tak dalej. Te osoby tam tylko lewitują. One nie są prawdziwe w wydarzeniach. One tylko służą temu, żeby pokazać jego relacje duchowe po prostu, czy intelektualne, a nie temu, żeby pokazać, jak to było naprawdę, mimo tego, że wszystko jest oparte na faktach.
Czy Michał Kwieciński po wyreżyserowaniu filmu Chopin zostanie z tym Chopinem w głowie, czyli będzie już zawsze słuchał muzyki Chopina, albo przynajmniej przez jakiś czas?
Muszę powiedzieć tak, że na początku nauczyłem się grać podstaw fortepianowych i nauczyłem się dwóch mazurków. Gram je oczywiście bardzo słabo, ale gram. I nie całe, tylko tam połowę, ale gram. I od pewnego momentu, jak już skończyłem montaż, to w ogóle mnie odepchnęła ta muzyka. Już w ogóle nie chciałem. Miałem codziennie na montażu tę muzykę. A teraz wrócę do niej. Słucham Chopina bardzo, bardzo dużo. I teraz miałem jeszcze taką przygodę wspaniałą, że na premierze wymyśliłem, że nie może być muzyki w ogóle chopinowskiej w Teatrze Wielkim, żeby otaczała nas taką atmosferą Chopina. Tylko to jest film nie o muzyce, to jest film o człowieku. I zadzwoniłem do Janka Borysowicza, którego nie znam, tylko marzyłem sobie, że ponieważ Chopin bardzo też zmienił gitarę jako instrument, więc stwierdziłem, poprosiłem go, żeby on zagrał preludium opus 28, numer 4. I on na początku, zanim się nie zacznie film, obiecał mi, że on 2 minuty to preludium, to jest 2-minutowe preludium, bardzo krótkie, zagra to preludium przed premierą, żeby pokazać, że Chopin to nie jest tylko fortepian. Chopin to jest zjawisko muzyczne, światowe i można go grać na wszystkich instrumentach i zawsze będzie piękne. Ten talent idzie tylko przez taką prawdziwość i miłość do muzyki w gruncie rzeczy, bo my nic nie wiemy o sobie, tylko wiemy, że ta muzyka piękna, ale ona trafia do wszystkich. Nie mógł znaleźć miłości, ale w tej muzyce była miłość. Nie mógł znaleźć jakichś uczuć, ale te uczucia były wszystkie w tej muzyce. On tylko tam sobie dawał radę z tym.
Ile Chopina zostało w Eryku Kulmie i czy to jest tak, że potem nie jest się już tą samą osobą, tylko już trochę inną?
No wydaje mi się, że na pewno gdzieś jestem inny po tej roli, po tym spotkaniu z takim wspaniałym człowiekiem i z jego muzyką przede wszystkim. Mam przyjemność zaprosić Państwa na film Chopin do kin.
A na konkurs chopinowski będziesz chodził już w tym roku?
Mam nadzieję, że się uda.
Autopromocja.
Koncert charytatywny wspierający misję Lekarzy bez granic. Premiera radiowa części drugiej. Kilka dni temu w Warszawie dla Gazy zagrali i zaśpiewali Organek, Gabakulka, Barbara Wrońska, Anna Karwan, Natalia Schroeder, Julia Kamińska, Natalia Grosiak, Jara Alnimer, Wiktor Dyduła i Nathan Kryszk. Koncert dla Gazy Sending You Light. Do usłyszenia dziś tuż po 19:00. Do zobaczenia na kanale YouTube Trójki.
Jesteś dobry.
Chętnym do przyłączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa-gazy.
Autopromocja.
Zapraszamy do reklamy.
Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów.
Volkswagen.
Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
Halo, tu mówi Polskie Radio.
Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom.
Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia.
My tu na Podhalu bieramy witaminer senior D3. Witaminer senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kosztuje mało.
Suplement diety Witaminer senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak Witaminer senior D3, no i starsi górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminer senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm.
Teraz kawa w Wild Bean Cafe na stacjach BP 50% taniej. Aktywuj kupon w BP Me i korzystaj do 19 października. Szczegóły na bp.pl.
Żegnamy reklamy.
Program Trzecie Polskie Radio, niedziela, 12 października, minęła 8. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro, już wczesnym rankiem, Hamas może uwolnić zakładników, twierdzą izraelskie media. Rozmowa Zełenski-Trump o wzmocnieniu ukraińskiej obrony i ostatnich atakach Rosji. Po kolizji na Morzu Południowochińskim Filipiny i Chiny wzajemnie się obwiniają. Hamas zacznie uwalniać 20 żyjących izraelskich zakładników jutro wczesnym rankiem, informują izraelskie media. Zgodnie z pierwszą fazą obowiązującego od piątku rozejmu, porwani zakładnicy powinni zostać uwolnieni najpóźniej o godzinie 12:30 czasu lokalnego. Jeśli pozwolą na to warunki, mogą być zwolnieni już w nocy z niedzieli na poniedziałek, podała stacja Kanał 12, powołując się na urzędników. Wysoki rangą urzędnik Hamasu powiedział agencji AFP, że wymiana rozpocznie się zgodnie z ustaleniami jutro rano. Pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego zakłada uwolnienie wszystkich zakładników w zamian za 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie i 1700 mieszkańców strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny 2 lata temu. Zgodnie z porozumieniem od piątku w strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni. Jak mówi były poseł profesor Jan Kaźmierczak, jest szansa na to, że rozejm będzie skuteczny.
Wierzę głęboko, że to się może udać. Przy dobrej woli obu stron, jeżeli obie strony zadbają o to, żeby nie było takich ruchów podsycających ogień, to się może udać.
Zawieszenie broni ma w najbliższym czasie nadzorować 200 amerykańskich żołnierzy. Wszystko wskazuje na to, że Polska ma być zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Premier Donald Tusk potwierdził te informacje na platformie X. Oficjalne decyzje Komisja Europejska ma ogłosić w najbliższym tygodniu.
Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że taka będzie we środę decyzja Komisji Europejskiej.
To gigantyczne wsparcie, które udzieliliśmy uchodźcom z Ukrainy, żeby ten pakt w zakresie rotacji, ale również odciążeń finansowych nie obowiązywał naszego kraju.
Polska ma najlepsze dowody na to, że przeciwdziała nielegalnej migracji, a pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Dodał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. Ale podczas manifestacji w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że nie ufa premierowi.
Nie dajcie się oszukać. Jeżeli w 26 roku nie dojdzie do wyborów, to się jeszcze przedłuży na 27.
W środę odbędzie się konferencja Komisji Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
O wzmocnieniu systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie rozmawiali przez telefon Wołodymyr Zełenski i Donald Trump. Ukraiński przywódca ujawnił, że amerykański prezydent wyraził gotowość rozszerzenia współpracy. Działamy, by pozyskać rakiety dla systemów obronnych. Rozmawiałem z prezydentem Donaldem Trumpem o naszym systemie energetycznym oraz o wzmocnieniu systemów obrony przeciwlotniczej. Poinformowałem go o sytuacji w Odessie i innych miastach. Jestem wdzięczny za jego gotowość do pomocy. Pytał mnie też o sytuację w stolicy i innych regionach.
W stolicy, w innych naszych regionach.
Wołodymyr Zełenski liczy, że Stany Zjednoczone i inni zachodni partnerzy będą wywierać zdecydowaną i silną presję na Rosję, szczególnie po deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Za godzinę z okolic Międzynarodowych Targów Poznańskich wystartują maratończycy, którzy na kilka godzin opanują stolicę Wielkopolski. Biegacze w tym roku pojawią się w centrum miasta, a także w rejonie nowego zoo i stadionu. To oznacza spore niespodzianki dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
Na trasie biegu będzie 37 śluz, którymi będzie można przejść lub przejechać, kiedy nie będzie biegaczy. Ale mimo wszystko cała komunikacja miejska w Poznaniu będzie funkcjonowała inaczej, przyznaje Tomasz Łaprzewicz z Zarządu Transportu Miejskiego.
Duże zmiany w tramwajach i autobusach. Dla przykładu podam, że tylko tramwaj linii nr 8 to będzie jedyna linia, która będzie jeździła na swojej stałej trasie.
Dyrektor biegu Łukasz Miadziołko wskazuje, że drogowych utrudnień i tak powinno być mniej z uwagi na zdecydowaną zmianę trasy maratonu.
Ponad 10 kilometrów jest poza ulicami miasta, tak poza typowym ruchem, czyli Malta, czyli Zoo i Wartostrada.
Prawdopodobne korki powinni wziąć pod uwagę kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy planują w niedzielę dostać się na dworzec główny w Poznaniu. Maciej Szefer, Polskie Radio.
Chiny obwiniają Filipiny o kolizję na Morzu Południowochińskim. Filipińskie władze poinformowały w nocy, że chiński statek Stara nawał jednostkę rządową na spornym akwenie. Rzecznik chińskiej straży przybrzeżnej Liu Dayun oświadczył, że do incydentu doszło, gdy filipiński statek zignorował wielokrotne surowe ostrzeżenia strony chińskiej i niebezpiecznie zbliżył się do drugiej jednostki. Podkreślił, że pełna odpowiedzialność spoczywa na stronie filipińskiej. Manila twierdzi z kolei, że chińska jednostka celowo staranowała filipiński statek. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Sport i Norbert Michalak.
Polscy piłkarze wracają do gry o punkty eliminacji Mistrzostw Świata. Dziś wieczorem w Kownie zagrają z Litwą. W marcu w Warszawie Polacy wygrali z Litwinami 1-0, a zwycięską bramkę dopiero w 81 minucie zdobył Robert Lewandowski. O nastawieniu na dzisiejsze spotkanie Bartosz Kapustka.
Oczywiście chcemy je wygrać i to jest nasze główne założenie na to spotkanie. Na pewno będziemy chcieli grać odważnie w piłkę, także nie jest to na pewno teren taki, w którym drużyny łatwo sobie radzili z rywalem i Litwa w tych eliminacjach udowodniła to nieraz, ale jesteśmy przekonani, że to spotkanie uda się wygrać.
Początek meczu Litwa-Polska o 20:45. W Montrealu bez polskich sukcesów trwają pierwsze w sezonie olimpijskim zawody cyklu World Tour w short tracku. W sobotę kobieca sztafeta w składzie zajęła czwarte miejsce w finale B. W indywidualnych konkurencjach na ćwierćfinale udział zakończyli Michał Niewiński na dystansie 500 metrów oraz Kamila Selye i Gabriela Topolska na 1000 metrów. Za niecałe dwie godziny wystartuje siódmy bieg z radością w Warszawie. Uczestnicy mogli wybrać dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. Są też biegi dzieci. Jakiej frekwencji spodziewają się organizatorzy? To pytanie do obecnego na miejscu Krzysztofa Łoniewskiego.
ponad 4000 i co musi robić wrażenie, bo w pierwszej przed 7 laty było ich nieco ponad 1000, to też o prawie 1000 więcej niż przed rokiem, więc bieg się ciągle mocno rozpędza frekwencyjnie. Co bardzo ważne i pozytywne, na starcie zamelduje się około 700 dzieci, oczywiście na dopasowanych do wieku dystansach. Jest jeszcze czas, żeby w radości się pojawić i zapisać na udział w biegu, a warto z wielu względów. Reszta dnia po biegu będzie wypełniona endorfinami, do tego biegowi towarzyszy piękny cel charytatywny. Zbieramy pieniądze na leczenie 8-letniej Julii. Bieg zaczyna się o 10:00, jest zatem jeszcze czas na to, żeby podjąć decyzję i przypiąć dziś numer startowy. Przypominamy, Warszawa, Radość, ulica Patriotów, a Trójka jest patronem medialnym imprezy.
Namawiał Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy za relację. Kolejna kilka minut po 9:00.
Niedziela pochmurna z przelotnym deszczem, tylko na północy większe przejaśnienie i możliwe rozpogodzenia. Od 11 do 14 stopni.
Ogłoszenie społeczne.
Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
Ogłoszenie społeczne.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Sponsorem audycji jest Hyundai, producent modelu IONIQ 9 z systemem aktywnej redukcji hałasu ANC.
Księstwo ptaków.
Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, czyli Stanisław Ubieński przed mikrofonem. Jednym z ważnych tematów związanych z ochroną przyrody jest antropopresja, czyli napieranie ludzi na ostoje przyrody, miejsca, gdzie powinna ona trwać w sposób niezakłócony. Niestety takie przestrzenie się kurczą. Mamy dziś wiele możliwości, żeby naruszać ich spokój. Rozwój turystyki powoduje, że człowiek chce docierać w najdziksze miejsca, takie jak trudno dostępne rezerwaty. Pół biedy, kiedy to są samotni piechurzy, chociaż i oni mogą wyrządzić krzywdę przyrodzie. W górach to niestety często spotykane na szlakach motocykle terenowe czy kłady, które niszczą ścieżki, zrywają ściółkę, no ale też robią mnóstwo hałasu. Piękne i dzikie miejsca są zabudowywane, obrastają infrastrukturą, która sprawia, że ludzi w takich miejscach przybywa. To z kolei obraz polskiego wybrzeża. O gatunku bardzo wrażliwym na płoszenie, na obecność ludzi porozmawiam z Michałem Adamowiczem, ornitologiem związanym z Zakładem Ekologii i Ewolucji Zwierząt na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, muzykiem, współautorem 2 filmów Pustać i Kochut, opowiadających o badaniu cietrzewi. I'm leaving you tomorrow.
Księstwo ptaków.
Moim gościem jest dzisiaj Michał Adamowicz, ornitolog, badacz cietrzewi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skąd ci się wzięły te cietrzewie? W jednym ze swoich filmów mówisz takie słowa. Pasja to jest taki wąski i nieraz jedyny obszar życia, w którym panuje całkowita wolność. Jak to się ma do cietrzewi?
No, dobre zaskoczenie na początek rozmowy. Rzeczywiście musiałem tak powiedzieć. Natomiast cietrzew mi się wziął chyba nie z potrzeby wolności, chociaż kto wie, ale to było tak, że z moją mamą jeździłem nad Biebrze. Bardzo chciałem jeździć nad Biebrze. Słyszałem o Dolinie Biebrzy jako o miejscu, gdzie ptaki występują, różne bardzo rzadkie gatunki. Oglądałem program Dzika Polska w telewizji, więc jakoś tak byłem mocno nastawiony na to, żeby tam się kiedyś udać i w końcu to się udało. No i wśród ptaków, które bardzo chciałem zobaczyć, ten cietrzew był, ale miałem problem. Nie mogłem go zobaczyć przez bardzo długi czas. Przychodziłem na wieże widokowe, na kładkę taką jedną w Biebrzańskim Parku Narodowym i przez 5 lat mi się nie udało zobaczyć tego ptaka, a wydawał mi się wyjątkowo ciekawy z tego względu, że ptaki bagienne takie, które występują w Dolinie Biebrzy, no to są często ptaki siewkowe, czyli takie długie nogi, długi dziób i dosyć takie no niewielkie jednak to są zwierzęta małe, a oprócz ptaków drapieżnych takich dużych tam nie ma, no może poza żurawiem, a tu nagle kurak dziki, który jeszcze siada na drzewach czasem i go nigdy nie widziałem, to było bardzo wciągające. No, kiedy się w końcu udało i zaczęło udawać, to wtedy postanowiłem zacząć coś robić więcej w tym kierunku. No i wtedy był licencjat, praca magisterska, no i w końcu doktorat. Także to tak chyba z ciekawości, najprościej mówiąc. Ale...
Czyli twoja ścieżka naukowa idzie tropem cietrzewia? W sensie, że ta praca były poświęcone temu gatunkowi.
Każda w zasadzie praca dyplomowa, jak się okazuje, tak. Bo licencjat to była praca taka opisowa, potem magisterską robiłem w Dolinie Biebrzy i doktorską już w oparciu o porównanie Doliny Biebrzy i Tatr pod kątem właśnie występowania cietrzewia i tych populacji.
Może powiedzmy coś o biologii tego gatunku, czym się cietrzewie charakteryzują. Wiemy, że to są kuraki. Każdy może słyszał tą nazwę, pewnie już nie każdy wie, jak one wyglądają, więc może zacznijmy od tego, jak to wygląda taki cietrzew.
No, samiec jest czarny i to jest generalnie nieprawda, dlatego że to po upierzenie, jak się spojrzy na nie w jakimś specjalnie intensywnym oświetleniu, to widać, że to jest takie połyskujące, opalizujące w słońcu upierzenie, takie bardziej granatowe momentami nawet, ale no, z daleka wygląda na czarnego ptaka. Ma białe takie pióra podogonowe, ma czerwone fragmenty nagiej skóry nad oczami. Ma białe pasy na skrzydłach, no ale generalnie tak z daleka to jest czarny ptak. Natomiast sam jest wielkości kury domowej, powiedzmy. Natomiast samica jest szaro-brązowa, taka w takie prążki i ma barwy bardziej ochronne. Takie, no, nie jest taka, nie eksponuje się tak bardzo z daleka, nie łatwo jest ją zobaczyć. I jest nieco mniejsza. To tak, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast no, tryb życia te ptaki mają wyjątkowo ciekawy. No, przede wszystkim są znane, czy były dawniej znane, z wiosennych tokowisk, czyli miejsc takich, gdzie, czy też wydarzeń, kiedy to samce zlatują się w jedno miejsce, na polanie gdzieś, czy na jakimś otwartym terenie i biją się ze sobą, czy też konkurują, rywalizują i najsilniejszy samiec jest później wybierany przez samicę, która po kopulacji samotnie zajmuje się złożeniem jaj w gnieździe, na ziemi, potem wodzi, jak to się mówi, pisklęta, aż do osiągnięcia przez nie samodzielności gdzieś tak jesienią późniejszą, tak jak teraz mniej więcej, tak w październiku.
A powiedz o tych tokach, bo te toki to jest jeden z takich, rzeczywiście, jedno z takich widowisk natury, które każdy obserwator ptaków marzy, żeby kiedyś zobaczyć. Na czym polega ta szczególność? Nie wdawajmy się może jeszcze w temat pieśni godowej, bo omówimy ją sobie na samym końcu, ale tam jest taki taniec, prawda?
No to tak, można to tak nazwać. To znaczy w takich populacjach liczniejszych te toki są zwykle gromadne. W takich populacjach niższych, o niższych liczebnościach czy populacjach zanikających te toki są często, czyli toki, czyli zachowania godowe generalnie. mówi się rozproszone, czyli samce prezentują te swoje zachowania pojedynczo. Ja takie toki gromadne widziałem chyba raz albo może na maksymalnie kilka razy. Zwykle to jednak były ptaki, które pojedynczo gdzieś tam tokowały. A toki polegają na tym, że samiec przyjmuje taką pochyloną postawę ciała, rozpościera tą swoją lirę, jak to się mówi, ten ogon, te białe pióra wtedy robią się bardzo widoczne i wydaje charakterystyczny głos, taki bulgoczący, czy też czuszykający, ale już nie mówię dalej, bo później mamy o tym rozmawiać. Tak, no i ten głos słychać z daleka też, tak, że po tym można nawet, jak się nie widzi tych ptaków, a zwykle tak jest, tylko je słyszy, no to można po tym poznać, że ptaki są w środowisku.
W twoich filmach padają takie słowa, które chyba akurat nie ty wypowiadasz, ale że tam, gdzie pojawiają się ludzie, znikają cietrzewie. Czy to jest rzeczywiście jedyny problem cietrzewi? Dlaczego tych cietrzewi jest coraz mniej i to jest chyba jeden z najbardziej takich martwiących ornitologów gatunków wśród polskich ptaków?
Tak, to z tego co pamiętam, to powiedział Andrzej Kruszewicz w pierwszym naszym filmie Pustać, Ostoja Cietrzewia faktycznie i no, to jest oczywiście jeden z powodów. To jest jeden z czterech powodów wymienionych też w Czerwonej Księdze jako przyczyny spadku liczebności tego gatunku. No to dla kontekstu może jeszcze powiem, że tak w latach 70. około 30 tysięcy tych ptaków było w Polsce, osobników. W tej chwili tam 200 może jest, 200, 250, jak nie nawet mniej.
200 osobników. Tak. Rozumiem, netto, tak. Czyli tak. 3000 kontra jakby setki.
Tak. No więc jeśli chodzi o przyczyny spadku liczebności, no to ciężko to tak jednym zdaniem ująć, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa i właśnie skończyłem pisać doktorat o tym, więc mam nadzieję, że coś będę mógł powiedzieć, ale i tak mam kłopoty z tym. Na pewno zmiany środowiskowe, to jest takie, no niewiele to znaczy, tak wprost, ale cietrzew to jest gatunek, który lubi środowiska o wczesnym stadium sukcesji, czyli na wczesnym etapie zarastania, czyli takie dosyć ubogie siedliska, tak? To są często wrzosowiska, borówczyska, tereny jakieś podmokłe, bagienne i otwarte, półotwarte, takie mozaikowe koniecznie, ze strefami ekotonowymi, czyli przejściowymi pomiędzy tymi typami siedlisk. Rosną tam często takie małe karłowate drzewka, jakieś zadrzewienia śródbagienne, czy też w górach to jest górna granica lasu, czy zarośla kosodrzewiny, no musi to być jakaś mozaika, ale to nie są bujne, bogate siedliska, to nie jest las taki zwarty. I to nie są też takie siedliska, które są zdominowane przez jakiś gatunek rośliny, na Włoć na przykład, kanadyjską, nie?
No właśnie. Nad Wisłą ciężko.
O nie, to na pewno nie. I takich siedlisk jest generalnie bardzo mało. Można je, ja już mniej więcej na satelitarnych mapach jestem w stanie może je tak opisać. One charakteryzują się tym, że jest tam jeden kolor, który zwykle to jest właśnie teren otwarty i jakieś takie kropeczki rozsiane, to są drzewa albo krzewy, to jest taka mozaika. No i takich siedlisk jest bardzo mało. Dlaczego ich jest mało? W naszym klimacie, który się ociepla, mamy coraz więcej gatunków roślin, które takie siedliska zajmują. Człowiek też odwadniał tereny podmokłe przez lata, meliorując je. I ta woda odpływa, poziom wód podziemnych spada i takie siedliska łatwiej są zasiedlane przez inne gatunki roślin, które powodują zarastanie, a więc te sukcesje. No i to jest utrata siedlisk, tak? No, fragmentacja siedlisk, no na pewno też nieodpowiednia gospodarka leśna, chociaż ja się zajmowałem tym gatunkiem w parkach narodowych, gdzie ta gospodarka leśna raczej nie grała roli. No i to wszystko oczywiście napędza jedna wielka machina, jaką są zmiany klimatu. I jak popatrzymy na zasięg światowy tego gatunku, to Polska leży na jego południowo-zachodnim krańcu, powiedzmy takiego zwartego zasięgu. Potem są jeszcze Alpy, Wyspy Brytyjskie. A to są już takie wyspowe ogniska tego gatunku, występowania tego gatunku. No i widać, że te populacje zasiedlające surowszy klimat gdzieś w Skandynawii, w Finlandii, Norwegii, Szwecji, Estonii są po prostu liczniejsze i stabilniejsze i w górach też tak jest. No choćby dlatego, że właśnie w takich surowszych klimatach ta uboga roślinność, te wrzosowiska, krzewinki, karłowate drzewa, bagna, torfowiska są wciąż w dobrym stanie. podczas gdy właśnie na nizinach już w środkowej Europie czy zachodniej Europie, w ogóle w południowej, to już nie ma o czym mówić, już niestety nie. Także no, do tego dochodzi presja drapieżnicza, gatunki, które zwiększyły swoją liczebność, na przykład lisy poprzez szczepienia przeciw wściekliźnie, czy gatunki obce jak jenot, które zjadają jaja z gniazd, także powodów jest dużo. No i oczywiście ta antropopresja, o której pewnie jeszcze pogadamy.
No właśnie, to tutaj zrobimy sobie małą pauzę i wrócimy po krótkiej przerwie. Found your note in my pocket that you wrote on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Stay home. Hey. Too much pain in my pleasure.
With an eighth in my purse.
Well, you never look better.
But I've never felt worse.
Wash my sheets and change my number. Go to therapy. Acupuncture. Saw you at the bar with David's brother. Should've stayed home. Stay home. I'm coming around. Made a joke and took a shot. What a way to learn your lesson. Who you are and who you're not. My in the gutter on a moonlit drive. The lilac luster got me wishing I was David's brother on the way home. Should've stayed.
Księstwo ptaków.
Moim gościem jest dzisiaj Michał Adamowicz, który bada cietrzewie i opowiadał o tym, dlaczego cietrzew spada, dlaczego populacja polska cietrzewia spada, i zdążyliśmy ten skomplikowany problem omówić zaledwie w części. Rozmawialiśmy o tym, że znikają dobre siedliska dla cietrzewi. No i antropopresja właśnie. Jaki tu jest problem z tym człowiekiem, a właściwie jaki jest problem cietrzewia z człowiekiem?
No to jest płochliwy gatunek. To jest gatunek, który dawniej występował trochę bliżej ludzi. Wydaje mi się, że to mogło mieć wpływ, mogło mieć związek z tym, że zwierzęta, które na przykład zgryzały łąki, jakieś właśnie na zasadzie wypasu, krowy, kozy, owce, mogły w pewien sposób funkcjonować tak, że nie dopuszczały do homogenizacji tego siedliska, czyli do dominacji jakiegoś konkretnego gatunku roślin i wtedy ta mozaikowość siedlisk cały czas się utrzymywała. Natomiast ponieważ to zjawisko w takiej dużej skali zanika, to ten cietrzew też wybiera takie miejsce, gdzie ta mozaika w naturalny sposób się utrzymuje. Antropopresja przede wszystkim jest szkodliwa poprzez płoszenie wprost ptaków, tak? Czyli na tokowiskach, tak jak o których mówiliśmy wcześniej. Jeżeli pojawiają się ludzie, płoszą ptaki, może to skutkować rozbiciem takiego tokowiska, rozbiciem jego struktury, która opiera się o najsilniejszego samca, który jest takim szefem na tym tokowisku i pozostałe tam są bardziej... są mniej dominujące, ale ta rywalizacja pomiędzy nimi określa charakter tego tokowiska. No i często pojawianie się ludzi na tokowiskach powoduje płoszenie i ptaki po prostu mogą tam już nie wracać tak regularnie, albo może ludzie mogą spłoszyć w jakimś ważnym momencie te ptaki, na przykład tuż przed kopulacją, wtedy kury potem, czyli samice, boją się wracać na takie tokowisko. To jest na pewno jeden czynnik, natomiast w Polsce w tej chwili tych cietrzewi jest tak mało, na nizinach już te populacje są naprawdę w zaniku. No a w górach, tam gdzie siedliska są w lepszym stanie, tam gdzie klimat jest surowszy, też są śnieżne zimy, a cietrzew śniegu potrzebuje, choćby nawet wprost, dlatego że zakopuje się w jamkach śnieżnych w mroźne dni i w ten sposób chowa się przed drapieżnikami czy złą pogodą. No to z kolei sporty zimowe w górach i przede wszystkim narciarstwo pozatrasowe jest problemem, tak? Dlatego, że ludzie mogą wjeżdżać w ostoje tych ptaków, wypłaszać je z tych jamek śnieżnych i powodować stres. Te ptaki potem długo nie mogą znaleźć nowej kryjówki. Nie dzieje się to nigdy szybko, od razu, nie tylko ptaki długo poszukują, mogą być narażone na atak drapieżnika, na niekorzystne warunki, przed którymi się właśnie chowały w tych jamkach, na stres. Myślę, że w moich badaniach